trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Wigilia paschalna w roku C. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Po powrocie od grobowca opowiedziały o tym 11 i wszystkim pozostałym. Mówiły o tym apostołom, lecz ich słowa wydały się im niedorzecznością. Nie wierzyli im. Piotr natomiast wstał i pobiegł do grobowca. Gdy zajrzał, zobaczył tylko same płótna. Potem wrócił do siebie, myśląc ze zdumieniem o tym, co się stało. Siostry i bracia, przed nami kulminacja liturgii, którą rozpoczęliśmy w Wielki Czwartek. Najpierw było to doświadczenie, nie przypomnienie sobie, ale doświadczenie na nowo miłości i nowego przykazania, które wyraziło się w umyciu nóg, potem Wielki Piątek, męka i śmierć i również potęga miłości objawionej na krzyżu. Podchodziliśmy do krzyża, by go całować. Nie martwe drzewo, nie symbol śmierci, ale drzewo życia. Drzewo, które rozkwita nadzieją. Trzecia część tej liturgii, całego Triduum Paschalnego, już dobiegła, czy dobiega końca, to liturgia Wielkiej Soboty, czyli totalna i kompletna cisza grobu, nasze trwanie przy Chrystusie. Oczywiście jest ono niestety w tradycji zakłócone tym, że są te wszystkie procesje ze święconką i może dla wielu do tego sprowadza się całe świętowanie zmartwychwstania. Ale my wiemy, że trzeba sobie pozwolić w Wielką Sobotę na nierobienie niczego, to znaczy na zatrzymanie, na stratę czasu przy grobie Jezusa. To bardzo ważne, nawet jeśli to tylko kilka chwil, kilka minut. Bardzo ważne, żeby posiedzieć przy grobie, żeby się zatrzymać, żeby nic nie robić, żeby autentycznie stracić czas. Bo jeśli się kocha, to nie będzie strata czasu. I teraz wreszcie, niektórzy by powiedzieli, wielki finał. Przebogata, potężna liturgia z wieloma znakami, z doświadczeniem wiary Kościoła, z uchwyceniem sensu istnienia i życia Kościoła. Na pewno znamy poszczególne części i pewnie były też wytłumaczone. Ja tylko skupię się na liturgii słowa, która poprzedza i podprowadza pod to, co najważniejsze, pod wyznanie wiary, pod odpowiedź Kościoła na miłość Boga, która jest objawiona w męce śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Kościół odpowiada wyznaniem wiary. Ale żeby to zrobić, potrzebuje usłyszeć Słowo Boga. Potrzebuje po raz kolejny usłyszeć zapewnienie o tym, że to, na co patrzymy, to, czego doświadczamy, jest dziełem Stwórcy. Dlatego cała liturgia przebogata, 9 czytań, 8 psalmów, rozpoczyna się od Księgi Rodzaju, od początku. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. To jest początek. Doświadczenie stworzenia. Doświadczenie i przekonanie się dzisiaj po raz kolejny, że jestem stworzony przez Boga. Nie jestem wypadkową chęci, pragnień moich rodziców, albo tym bardziej kłopotem, problemem, przekleństwem. Nie. Jestem stworzony przez Boga. Jesteś stworzony, jesteś stworzona przez Boga. To jest ten najważniejszy dzień, choć wszystko zaczyna się od nocy. Bóg stwarza niebo i ziemię, a potem mówi, niech się stanie światłość. Więc mamy noce stworzenia. To jest pierwsza lektura w liturgii słowa. Później mamy kolejną noc. Noc zmagania, które przeżywa w swoim sercu Abraham. Doświadczył łaski, doświadczył błogosławieństwa, ma syna. I Bóg mówi, weź twojego syna i złóż go na ofiarę. I wydaje się, że dla Abrahama i dla Izaaka ta droga, którą odbywają właśnie po tej nocy, jest drogą ku śmierci. Nawet jeśli to jest cały czas droga wiary, bo Abraham chce wierzyć i wierzy, to jest to droga do śmierci. Izaak wie, że umrze ostatecznie i będzie jeszcze prosił swojego ojca, tak mówią midrasze, zwiąż mnie mocno, abym się nie opierał, bo wtedy ofiara nie będzie przyjęta. Abraham najpierw musiał przekonać swojego syna, że to wszystko ma się wydarzyć. Co się działo w jego sercu? To jest doświadczenie niesamowitej ciemności. I wydaje się, że śmierć rzeczywiście jest na wyciągnięcie ręki. Bo ręka jest wyciągnięta. Ręka, w której Abraham trzyma nóż. Ale okazuje się, że z tej drogi do śmierci wracają obydwaj żywi. Izaak żyje fizycznie. W Abrahamie wciąż żyje wiara, żyje nadzieja. Żyje jego ojcostwo. On dalej ma syna. Bóg to sprawił. Bo Bóg jest wierny obietnicom. Bóg jest wierny słowu. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy cały czas o tym, że Bóg powiedział i się stało. W tym czytaniu słyszymy, Bóg jest wierny słowu, jest wierny obietnicy, którą wypowiedział. Boga można trzymać za słowo. I kolejna lektura. Znów noc. Noc wyjścia z Egiptu. Noc stanięcia nad Morzem Czerwonym. Trwa ucieczka. Izrael przeżywa już jeden dzień nad morzem, nie wie co zrobić. A Bóg odzywa się do Mojżesza. Ruszajcie w drogę, wejdźcie w morze. Jeden z komentarzy żydowskich do tego tekstu mówi o tym, że morze nie cofnęło się na oczach całego Izraela. I dopiero wtedy już Izraelici upewnieni o tym, że Bóg może to zrobić, co obiecał, wchodzą i przechodzą przez całe morze. Bo cudem nie było cofnięcie wód. Ten komentarz mówi o tym, że jeden z Izraelitów wszedł w morze. Kiedy Bóg powiedział do Mojżesza i Mojżesz przekazał te słowa ludowi, ten człowiek wszedł w wodę. I w momencie, gdy woda sięgała już mu po szyję, Bóg zesłał wiatr, który cofnął wody. Trzeba było uwierzyć na słowo. Trzeba było iść drogą ku śmierci, bo przecież to Morze Sitowia nie było tak płytkie, żeby się nie bać. Izrael się bał. Bał się śmierci. Bał się śmierci, która była za nim, której groźba była za nim, bo ścigało go wojsko Faraona. Bał się śmierci, która była przed nim. Między śmiercią a śmiercią. Jaką można mieć nadzieję? I byli ludzie, którzy uwierzyli Bogu na słowo. Uwierzyli, że słowo się spełni. I weszli w wodę. I przeszli suchą nogą. Przeszli przez całe morze. I potem odwrócili się, by zobaczyć, że ci, którzy nie mają wiary, którzy nie wierzą słowu Boga, nie są w stanie wygrać z falami. Nie są w stanie zwyciężyć tego, co jest nienawiścią demona. Co jest tym rozszalałym morzem grzechu. Sami z siebie tego nie zwyciężymy. Nie wygramy z grzechem. Po to była wczorajsza liturgia, żeby się o tym przekonać, żeby oddać swój grzech, podchodząc do krzyża, zobaczyć, że każdy twój i mój grzech został przybity do krzyża. Że to Bóg nas uwalnia. Tak jak uwalniał Izraela. Trzy doświadczenia niebezpieczeństwa śmierci. I po tych trzech czytaniach z Tory mamy cztery słowa prorockie. Mamy dwa proroctwa Izajasza, później proroctwo Barucha i wreszcie proroctwo Ezechiela. Te cztery teksty. I znów wierność Boga. W każdym z tych czytań widzimy Pana, który jest pełen miłosierdzia, który jest wierny swojemu słowu, który ma miłość, który dotrzymuje słowa, który nie składa obietnic bez pokrycia. Pierwsze z tych czterech czytań prorockich kończy się zdaniem. To jest 54 rozdział Izajasza, 14 werset. Na sprawiedliwości będziesz się budować. Trzymaj się daleko od tego, co występne, a nie będziesz poddana lękom. Trwożliwe drżenie nie zbliży się do ciebie. Trzymaj się daleko od tego, co występne, a nie będziesz poddana lękom. Trwożliwe drżenie nie zbliży się do ciebie. Kiedy wchodzisz na drogę wiary, kiedy wybierasz Boga, kiedy nie szukasz realizacji swojego życia po swojemu, na własnych warunkach. Wtedy nie musisz się bać. A grzech, który przychodzi, demon, który nam wciska swoje kłamstwo, mówi właśnie to. Uzależnia nas od grzechu. Wydaje nam się, że wtedy, kiedy przestaniemy grzeszyć, wtedy umieramy. Wtedy mamy problem. Chcesz przestać grzeszyć i wydaje ci się, że tracisz. Bóg pokazuje prawdę. I w kolejnym tekście, z kolejnego rozdziału proroctwa Izajasza, widzimy konkretną zachętę, spragnieni. Przyjdźcie po wodę. Choć pieniędzy nie macie, pośpieszcie się i kupujcie. Bez srebra i zapłaty napijcie się wina i tłustego mleka. Dlaczego cenicie sobie srebro i trud swój znosicie? Dlatego, co nie da nasycenia. Bóg zna prawdę. Bóg wie, czego szukamy, czego pragniemy. Bóg zna nasze przywiązanie do grzechu. Bóg zna nasze umiłowanie ciemności. I dlatego zachęca, dlatego namawia, dlatego przychodzi ciągle i ciągle i ciągle, abyśmy uwierzyli, abyśmy zostawili zło, abyśmy weszli w światło, nasycili się, nakarmili się, napili się, napełnili się łaską. Potem kolejne proroctwo. Proroctwo, które to jest księga Barucha, fragmenty 3 i 4 rozdziału. Tekst od 9 do 15 wersetu 3 rozdziału i potem od 30 wersetu 3 do 4 wersetu 4 rozdziału. Warto przeczytać całość, oczywiście. Co mówi Bóg przez proroka? Bądź posłuszny przykazaniom. Nakłoń ucha, żeby mądrość poznać. Opuściłeś mądrość, zostawiłeś mądrość i cierpisz. Chcesz żyć po swojemu i cierpisz. Nie chcę twojego cierpienia. Ja nie chcę, żebyś cierpiał. Ja nie chcę, żebyś był nieszczęśliwy. To mówi Pan. I wreszcie znów ostatnie zdanie tego proroctwa. Szczęśliwi jesteśmy, o Izraelu, bo co miłe Bogu, jest nam wiadome. My wiemy, co się Bogu podoba. My znamy. Myśmy o tym już usłyszeli. Usłyszałaś słowo Boga. Wiesz, jakie są Boże przykazania. Wiesz, czego Bóg pragnie. I warto sobie zadać dzisiaj pytanie, czy jestem szczęśliwy z tego powodu, że znam słowo Boga? Czy znajomość Biblii jest dla mnie szczęściem? Czy w ogóle myślę w takich kategoriach? Czy szukając szczęścia chcę poznać słowo Boga? Bardzo ważne pytanie tej liturgii. I wreszcie 7 tekst, proroctwo Ezechiela, 36 rozdział, wersety od 16 do 28. Znów bardzo klarowna, bardzo jasna, bez ogródek ocena sytuacji, w jakiej znalazł się naród wybrany. Te wszystkie proroctwa mówią o wygnaniu, pokazują też przyczyny obecnego stanu rzeczy. A jednak nie kończy się tylko na ocenie sytuacji. Bóg nigdy nie kończy na stwierdzeniu faktu. Bóg ma wyjście. Zabiorę was. Zbiorę was. Na nowo. Pokropię was. Zostaniecie obmyci. Dam wam serce nowe i nowego ducha. Ale nie dlatego, że sobie na to zasłużyliście, że to cierpienie jest już zbyt duże, że stąd się bierze moja litość. Nie. Bóg mówi wyraźnie, że to nie z powodu Jego umiłowanego narodu, ale ze względu na to, że jest wierny obietnicy. Ze względu na Jego święte imię. Bo Ezechiel słyszy od Pana, że Izrael, który poszedł w niewolę, wcale nie uświęca imienia Boga, ale je kala. Sytuacja naprawdę jest beznadziejna. A Bóg mówi, jestem wierny sobie, jestem wierny swojemu przymierzu, swoim obietnicom. Ja to zrobię ze względu na świętość mojego imienia. Ja to zrobię dlatego, że wszystkie narody was kojarzą ze mną i dlatego was uwolnię. Pokażę, że moje imię jest prawdziwe, imię, które zostało objawione Mojżeszowi. Jestem, który jestem. Jestem obecny, tutaj, teraz. Zrobię to, bo jestem z wami. To jest nadzieja. To jest doświadczenie miłości. To jest spełnienie obietnicy. I wreszcie następują 2 teksty z Nowego Przymierza. Były obietnice miłosierdzia, było zmaganie się ze śmiercią, z nocą, z ciemnością. I teraz słuchamy już apostoła Pawła z listu do Rzymian, to jest 6 rozdział, wersety między 3 a 11. Droga wiary, droga obietnic pierwszego przymierza spełnia się w Chrystusie. I dlatego stajemy dzisiaj, tej nocy, w tej liturgii, przed bardzo konkretnym wyborem. Nasłuchaliśmy się tego, co mówi Bóg. Napełniliśmy się Słowem Bożym. I święty Paweł mówi jasno. My otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa i zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zostaliśmy współukrzyżowani z Jezusem, byśmy nie byli więcej w niewoli grzechu. A ponieważ śmierć nie ma nad Chrystusem władzy, dlatego my też będziemy żyć. Dla Pawła to jest jasne. Czy jest jasne dla ciebie? Dla mnie? Czy wyznając wiarę, czy słuchając słowa, czy myśląc o Bogu, mam to przekonanie apostoła narodów? Kościół chce mi dzisiaj w tym pomóc, chce tobie, siostro i bracie, pomóc. Bo nawet jeśli nasza wiara jest słaba, jest tak słaba jak wiara apostołów, o której za moment usłyszymy, to Kościół chce cię dźwigać. Możesz się oprzeć o wspólnotę Kościoła. Ona cię poniesie. Ona jest matką, która cię weźmie na ręce i będzie tłumaczyć, będzie mówić, będzie wyjaśniać. Dlatego tyle symboli, tyle znaków, abyśmy przeszli przez tę noc z coraz głębszą świadomością bliskości Boga. Kościół chce nas dzisiaj unieść ku Bogu, ku niebu i dlatego mamy prosić o wiarę. I nie musimy się przerażać, jeśli to nasze doświadczenie, osobiste doświadczenie wiary nie jest najmocniejsze, nie jest perfekcyjne, nie jest doskonałe. Widzimy, co się dzieje w Ewangelii, w redakcji świętego Łukasza, w tej relacji o zmartwychwstaniu Jezusa. Kobiety idą z bezradnością w sercu. Najpierw mają bezradność, bo wiedzą, że jest kamień, że trzeba będzie kogoś znaleźć, kogoś poprosić, by ten kamień odsunął. Okazuje się, że kamień już jest odsunięty. Bóg wyprzedza, uprzedza. Nie znajdują ciała i znów bezradność. Ale pojawiają się aniołowie, dwóch, żeby było jasne, to, co mówią, jest prawdą. I pada pytanie, dlaczego wśród martwych szukacie żyjącego? Nie ma go tutaj, bo zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie jego słowa. I znów oparcie na słowie Jezusa, na słowach, które Jezus wypowiedział. One mają je w głowie, one je znają. One też chodziły za Jezusem. One usłyszały to z ust apostołów. One słuchały Pana, one rozmawiały między sobą. Mają w sobie Słowo Boga, mają w sobie Słowo Jezusa. I z tym poleceniem, już nie bezradne, odkryły, że Słowo Boga, Słowo Chrystusa daje im siłę. One wracają do 11 i spotykają się z niedowierzaniem, z lekceważeniem. Słowa ich wydały się apostołom niedorzecznością albo czczą gadaniną. Nie wierzyli słowom. Piotr tylko wstał, pobiegł do grobowca, właśnie ten Piotr, który chciał się opierać na słowie, a który się rozsypał, słuchając słów czy odpowiadając na słowo człowieka. Zajrzał do grobowca, zobaczył płótna i wrócił do siebie, myśląc ze zdumieniem o tym, co się stało. Wciąż nie wiedział. Wciąż nie wiedział, co zrobić. Kobiety przy grobie usłyszały, by przypomnieć sobie to, co było na początku, kiedy Jezus jeszcze w Galilei mówił o tym, że to wszystko się wydarzy. Przypomnieć sobie początek. Inni ewangeliści, święty Marek powie w tym miejscu, że anioł wydał polecenie, by apostołowie wrócili do Galilei, by wrócili do tego początku, do pierwszych spotkań, do pierwszego zachwytu. Wrócić do Galilei, odkryć w sobie początek. Dlatego odpowiedzią na tę liturgię, na to słowo, jest powrót do początku wiary. Jest nasze wyznanie wiary przez odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. To jest sedno, to jest centrum. Bóg wierzy, Bóg jest wierny obietnicom, Bóg daje miłosierdzie. Czy odpowiesz wiarą? Kościół pomoże, Kościół cię poprowadzi. Uwierz w to.
Bogu niech będą dzięki.